Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I tu wcale nie chodzi o fizyczny wzrost, bo tu niektórzy by wygrali, ale powiem tak, najważniejsze jest to, co dzieje się w duchu naszym, w umyśle naszym i dlatego będziemy rozważali to słowo zapisane w Filipian w 2 rozdziale, pierwszych 5 wersetów na początku czytajmy. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł powiedział, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A w innym miejscu apostoł Paweł w 1 Tymoteusza 6,3 powiedział, jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, no to wiemy, jak się to kończy. My mamy wszystko nauczać według tego, jak mówił Jezus Chrystus, jak mówi Duch Święty aż po dzień dzisiejszy. Niektórzy ludzie robią różnicę pomiędzy Ewangeliami a listami i mówią, najważniejsze jest to, co mówił Jezus Chrystus. Najważniejsze są Ewangelie, bo tam jest głoszone słowo w słowo to, co mówił Jezus Chrystus. A listy, czy Pawła, czy Piotra, to już są takie wymysły apostołów. Powiedzmy sobie szczerze, w Słowie Bożym, w Ewangeliach jest powiedziane, że kiedy Duch Święty przyjdzie, to co zrobi? Przypomni wszystko to, co powiedział Jezus. A więc listy są tylko przypomnieniem tego, co powiedział Jezus. Więc nie ma tu żadnej różnicy, żadnej rozbieżności i możemy listy dokładnie tak samo traktować, jak Jezus Chrystus opowiadał Ewangelię, głosił słowo i nauczał cały lud wokół, stojący czy siedzący. My musimy wiedzieć, że nie ma żadnych rozbieżności. Amen? I to jest podstawa i tego się właśnie trzymajmy. Niektórzy mówią, a bo apostoł Paweł powiedział, że jeśli ktoś inaczej głosi, to niech będzie przeklęty. Jezus Chrystus tak nie robił. Jezus Chrystus dokładnie tak robił i to jest powtórzone to, co Jezus Chrystus robił. Pamiętacie, jak uplótł bicz i zaczął ze świątyni wyganiać? My musimy wiedzieć, że Jezus Chrystus tak się zachowywał i to jest później głoszone też i w listach. Dlatego trzymajmy się do tego, co Słowo Boże nam mówi. Nasze zachowanie zewnętrzne jest wynikiem tego, co dzieje się w naszym sercu. Musimy o tym wiedzieć, bo w Ewangeliach jest też powiedziane w Mateusza 15 rozdziale 18, 19 i 20 werset, pierwszą część tylko 20 przeczytamy, więc 18 werset mówi, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. My musimy wiedzieć, że to, co robimy na zewnątrz, to jak się zachowujemy, to w zasadzie wszystko wychodzi z serca. Co naskładamy w sercu naszym, to będzie wychodziło z ust naszych. Jeżeli naskładamy święte rzeczy w sercach naszych, tak jak kiedyś pamiętamy Maria składała wszystko w sercu swoim i później tym emanowała i później w ten sposób innym ludziom usługujemy, innych pocieszamy, innych podnosimy na duchu. Jeśli w naszym zachowaniu, rozmowach i życiu wspólnoty chrześcijańskiej ma być jedność, musimy ją rozpocząć tam, gdzie uczucia mają swoją siedzibę, czyli w umyśle naszym. Musimy rozpocząć dzieło nasze w tym, aby dążyć do jedności, opowiadać się za jednością i służyć w jedności Bogu Wszechmogącemu. Każda próba utrzymania jedności przez jakieś zewnętrzne dopasowanie nie powiedzie się. W żaden sposób, stosując jakieś ludzkie normy, jakieś ludzkie zasady, nie uda się doprowadzić do jedności, bo ludzkie programy i ludzkie jakieś profesjonalne zachowania w zasadzie prowadzą donikąd, bo ludzie tylko wtedy jeszcze bardziej się poróżniają. Jedność przychodzi od Ducha Świętego. Jedność przychodzi od Boga Wszechmogącego. Tego nie da się w żaden sposób zorganizować, bo chrześcijańska jedność wypływa z wnętrza, z serca człowieka. Jedność wypływa z serca człowieka. A więc jeśli byśmy nawet wysiłek wielki wkładali w to, żeby tak samo myśleć, tak samo się zachowywać, nic z tego nie wyjdzie. Nie wcześniej, to później to się załamie. Na zewnątrz można nawet sprawiać pozory jedności. Można pokazywać, że jest się z kimś jedno. Ale kiedy coś zakłóci nasz obraz, obraz zewnętrzny, przychodzi prawdziwy sprawdzian. I wtedy się okazuje, co się dzieje. Jeżeli nawet ustalimy pewne zasady, a przyjdą jakieś niespodziewane sytuacje, jakieś załamanie się, jakieś przeżycia nadzwyczajne, wtedy z tej jedności wszystko się kruszy i rozwala. Możliwe jest natomiast utrzymanie jedności nawet wtedy, gdy się ze sobą nie zgadzamy. Wydawałoby się, że to jest niemożliwe, a jednak według Słowa Bożego to jest całkowicie możliwe. Możemy mieć inne zdanie, a możemy pozostawać w jedności. Możemy mieć inne oczekiwania, a jednak działać wspólnie i w tym samym kierunku. Jezus Chrystus powiedział do swojego Ojca: jeśli możliwe, to niech mnie minie ten kielich. Miał inne myśli, a żył w jedności ze swoim Ojcem? Ależ tak. To jest doskonała jedność w Jezusie Chrystusie. Biblijna jednomyślność jest wynikiem, jak i sposobem na chrześcijańską jedność, a nie zwykłą zgodą na jedność. To nie to, że my się zgadzamy na jedność, ale to wypływa z naszego przeżywania wewnętrznego, z naszego przekonania, z naszego działania. Proroka Amosa, 3:3, mówi tak. Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Widzimy, no można przypadkiem iść razem, ale nie być w jedności. Natomiast jeżeli się umówimy i razem idziemy, to jesteśmy w jedności. I o tym mówi to słowo. Dopóki całe ciało Chrystusa nie będzie miało jednej wizji, nie będzie jedności. Ciało Chrystusowe, Kościół, zbór, musimy mieć tą samą wizję. Jeżeli jeden ma inną wizję, drugi ma inną wizję, trzeci ma jeszcze inną wizję, to nie będzie jedności w zborze. I my musimy o tym doskonale wiedzieć. Dlatego szatan ze wszelkich możliwych sposobów zaczyna jakby namawiać ludzi do tego, żeby inaczej myśleli niż pozostali. I wtedy zaczyna się rozdwojenie. Wtedy nie ma jedności, jest bunt. Wtedy nie ma jedności, ale jest dążenie do rozbicia, do rozwalenia. I my musimy wiedzieć, że to nie jest działanie Boże, bo zbór, Kościół musi mieć jedną wizję, podążać w jednym kierunku. Zanim wizja stanie się czymś widocznym na ziemi, musi powstać w sercu apostoła, z greckiego apostello, posłany. Musi być ktoś posłany, kto będzie o tym mówić, kto będzie tego nauczać. A wizja włożona w serce męża Bożego musi się stać wizją całego zboru. Więc jeżeli jest wizja, to ona jest wlewana w serce jednego Bożego sługi i wtedy jest głoszona wszystkim wobec i wtedy dopiero, kiedy wizja przesiąknie przez serca wszystkich ludzi w społeczności, rozpoczyna się jedność. My musimy wiedzieć, że podążanie w jedności jest Bożym celem, Bożym zadaniem i Bożym dążeniem dla każdej społeczności, dla każdego zboru. Musi zostać wizja zrodzona w ciele Chrystusowym przez głoszenie Słowa Bożego, usilną modlitwę, bo jedność pochodzi z wewnątrz. Czyli musi być to głoszone, rozgłaszane, opowiadane i musi być w tym kierunku modlitwa. Zdecydowana modlitwa. Więc pamiętajmy o tym, że wszystkie modlitwy, jakie są zanoszone w zborze, we wszystkich grupach domowych czy na społecznościach, muszą iść w tym właśnie kierunku, gdzie idzie wizja dla danego kościoła, gdzie idzie wizja dla danego zboru. Abyśmy byli w jedności, musi być to poparte przez Ducha Świętego. A Duch przychodzi tylko wtedy, kiedy się modlimy, kiedy wołamy do Boga Wszechmogącego. Wtedy przychodzi Boże działania. Co to jest jedność? Jedność to tak, wspólne cele w życiu, bezgraniczna wierność i najwyższe poświęcenie. To jest właśnie jedność. Jeszcze raz powtórzę. Wspólne cele w życiu, bezgraniczna wierność, oczywiście Bogu, i najwyższe poświęcenie. W tym właśnie zawiera się jedność zboru, jedność Kościoła Bożego. Jedność z Chrystusa z Ojcem była wewnętrzna i jest najlepszym i najwyższym wzorcem dla naszej jedności. Obserwujmy, co robił Jezus Chrystus, żeby mieć jedność ze swoim Ojcem. Nigdy nie zdążył do jakiegokolwiek rozbicia. Nigdy nie widzieliśmy, żeby Jezus Chrystus chodził jakiś nagniewany na Ojca. Co, Jezu, tak się zachowujesz? A, bo Ojciec tam... Jezus Chrystus był absolutnie w doskonałej miłości. Był absolutnie całkowicie poświęcony aż na śmierć. Bezgranicznie wierny Ojcu był, ale też miał ten sam cel w dążeniu. I my musimy w tym kierunku właśnie zmierzać. Musimy się nauczyć, że kim Chrystus był na ziemi, jest wzorem tego, kim my mamy się stać. Kim Jezus Chrystus był tutaj na ziemi, to jest wzór dla nas do naśladowania. Jakimi my właśnie mamy się stać, jakimi my mamy być. On był nowym człowiekiem. Pamiętamy, Słowo Boże wyraźnie mówi o pierwszym Adamie i nowym Adamie. W Nowym Testamencie jest to wyraźnie powiedziane. To jest ten nowy człowiek. Nowy człowiek. On był niebiańskim człowiekiem, stał się też człowiekiem ziemskim, człowiekiem synem człowieczym, prawda? Czyli synem człowieka. Stał się człowiekiem, abyśmy go mogli w tym życiu na tej ziemi naśladować. Przez niego przepływało życie i służba. A więc wyraźnie w nim było widać, że on jest żywym świadectwem Bożej obecności i że służy swojemu Ojcu całkowicie, doskonale i wiernie. W Chrystusie i widzimy, na czym polega służba Kościoła. W Chrystusie poznajemy, w jaki sposób my, jako słudzy Jezusa Chrystusa, jako członkowie zboru, jako dzieci Boże, w jaki sposób my mamy postępować. To jest na nas wzorzec. My mamy właśnie Jezusa Chrystusa naśladować i służyć Bogu jako słudzy Boga w Kościele. w miejsca Chrystusa poselstwo sprawujemy. Obserwując jedność Jezusa Chrystusa z Ojcem, widzimy obiektywną jedność Kościoła. To jest taka dokładnie taka ma być właśnie jedność Kościoła z Bogiem. Bóg Ojciec nie ma ciała tak jak Syn Boży. Bóg Ojciec jest duchem. Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. Syn Boży jest duchem i jeszcze ma ciało. Więc widzimy, to jest ta jedność. Ich jedność, jedność Ojca z Synem miała źródło w jedności umysłu i serca. Jezus Chrystus tak samo myślał jak Ojciec. Miał to samo serce, jedno serce. Myśli Chrystusa były myślami Ojca. Pragnienia Chrystusa były pragnieniami Ojca. Dalej, wola Chrystusa była wolą Ojca. Widzimy, na czym to polega. To jest właśnie ta jedność. I my w tym kierunku właśnie mamy zmierzać, aby tworzyć taką doskonałą jedność z naszym Ojcem Niebiańskim. My musimy się nauczyć od Chrystusa tego, jak mamy myśleć nawet. Nie to, że nasze myśli mogą chodzić gdziekolwiek i my sobie coś tam zaplanujemy. Zaplanujemy, że będziemy służyć Bogu. Zaplanujemy, że będziemy Jego sługami, że będziemy wykonywać Jego dzieła. Nie zaplanujesz tego i nie masz tego zaplanować, ty masz tak samo myśleć jak Bóg. I dopiero wtedy, kiedy myślimy tak samo jak Bóg, zaczynamy być w jedności z Ojcem Niebiańskim i z braćmi i siostrami, którzy są wokół nas. Pragnienia Chrystusa były pragnieniami Ojca. Wola Chrystusa była wolą Ojca. Jedność wierzących jest jednością Ducha Świętego. Jedność wierzących jest jednością Ducha Świętego. A więc kiedy się zgromadzamy, kiedy jesteśmy razem, kiedy wołamy, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy naprawdę gorliwi w naszym wołaniu przed Bogiem, zaczynamy się jednoczyć. Zaczynamy w tym samym kierunku zmierzać. Zaczynamy mieć ten sam cel. Jest nie tyle dostosowaniem się do ogólnie przyjętych zachowań i przykazań, ale jest produktem harmonii Kościoła z Duchem Świętym. To nie jest tak, że my siądziemy sobie i z Duchem Świętym przedyskutujemy, z Duchem Świętym uzgodnimy. Nic nie mamy tutaj do uzgadniania. My mamy czynić tak, jak Duch Święty nam powie. To nie jest tak, że jak w Radzie Zborowej, że jeśli mamy wyrobić sobie jedno zdanie, to się zgromadzamy, rozmawiamy, dyskutujemy, jeden wypowiada takie zdanie, drugi wypowiada takie zdanie, no i dochodzimy do wspólnego mianownika, do konsensusu i zaczynamy już dążyć w tym samym kierunku. To nie o taką jedność chodzi. Z Duchem Świętym nie możesz tak sobie usiąść i podyskutować. Do Ducha Świętego możesz przyjść, powiedzieć, zapytać, ale to Duch Święty ci powie dokładnie, co masz robić, jak masz się zachowywać, gdzie masz pójść, gdzie masz nie pójść, co masz mówić, a czego masz nie mówić. Musimy zrozumieć to dokładnie, że to nie jest sprawa dyskusji z Duchem Świętym, ale to jest sprawa życia według zdania Ducha Świętego, według tego, co Duch Święty chce nam powiedzieć. Musimy to zaakceptować i wiedzieć, że na tym to wszystko polega. Jedność ducha prowadzi do wspólnych zachowań i wspólnych wierzeń. Tak samo wierzymy, to samo wierzymy, tak samo się zachowujemy. Wszystko tak dokładnie, jak nas prowadzi Duch Święty. Pamiętajmy o tym, bo to jest podstawa naszego chrześcijańskiego życia. Wszyscy będą mieli te same pragnienia, myśli i wolę. Duch Święty działa w sercu, to zaczyna nas kształtować, zaczyna nas formować. To jest dokładnie tak, jak gospodyni rozmiesza ciasto i wkłada go, to ciasto do specjalnej formy. W zależności od tego, jak chcę, żeby to ciasto wyglądało. Jak chcę, żeby to ciasto wyglądało jak popularna babka, no to wlewa do takiej specjalnej formy. Jak chcę, żeby to ciasto wyglądało jak ludziki, no to do specjalnych foremek wkłada. I one wtedy mają odpowiedni kształt. Jeśli chcemy żyć według tego, jak Duch Święty nas prowadzi, musimy się poddać tak jak ciasto gospodyni. Musimy się poddać w ręce Boga Wszechmogącego, żeby On nas włożył w tą formę, w której mamy właśnie tak wyglądać, jak Bóg postanowił. I to jest właśnie ta jedność z tym dążeniem, które czyni Bóg. To nie my jesteśmy doskonali, aby kształtować się sami, tak jak w piosence, pamiętam, kiedyś śpiewała pewna piosenkarka, że kowalem własnego losu jesteś sam. Kowalem naszego losu jest Bóg. Nie jesteśmy sami kowalem własnego losu. My mamy się poddać Jego działaniu, Jego kształtowaniu, a wtedy wszystko uformowane zostanie według Jego planu. Wszyscy będziemy mieli umysł Chrystusa, czyniący nas naprawdę jednomyślnymi. Musimy ukształtować się na sposób chrystusowy, ażeby Bóg mógł przez nas, w nas i przez nas działać. Taka jest Boża prawda. Chrześcijańska jedność polega na naśladowaniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest chrześcijańska jedność. Obiektywna realność, usposobienie, które było w Chrystusie, wskazuje i stanowi definicję nakazu, aby być jednej myśli. Musimy to wiedzieć. Usposobienie, które było w Chrystusie. Czytaliśmy w Słowie. To jest naprawdę ważne. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I my znamy ten fragment Słowa Bożego. Tam jest to opisane. Jak Jezus Chrystus się zachowywał, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Znamy te słowa. I właśnie w tym kierunku mamy zmierzać i do tego mamy dążyć, aby być w jedności z Jezusem Chrystusem, aby być w jedności z Duchem Świętym. W żaden inny sposób to nie wyjdzie. To nie ma tak, że my trochę ustąpimy i Chrystus trochę ustąpi. Przyjmij to do wiadomości, że Jezus Chrystus nie ustąpi ani grama, ani centa, ani procentu. Po prostu musi być to na wzorcu Jezusa Chrystusa. Musi być to tak, jak w życiu Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnych innych kierunków rozwoju chrześcijanina. Umysł, czyli usposobienie, które ma być w ciele Chrystusa, z którego w naturalny sposób będzie wypływać chrześcijańska jedność, jest tym samym usposobieniem, które było w Chrystusie. A więc musimy na Boży sposób kształtować nasze życie. A bardziej powiedziałbym nawet poddać się pod kształtowanie Jezusa Chrystusa. Poddać się pod kształtowanie Ducha Świętego. Przecież doskonale znamy fragment Słowa Bożego, werset, którym apostoł Paweł mówi, w zasadzie Duch Święty mówi, dziećmi Bożymi są ci, a oryginał mówi tylko ci, którzy dają się prowadzić Bożemu Duchowi Świętemu. Widzimy, na czym to polega? Jedność jest tylko wtedy, kiedy damy się prowadzić Duchowi Świętemu. Jak On nas prowadzi, będzie jedność. Jak On nas nie będzie prowadzić, to żadnych ustępstw ze strony Ducha Świętego nie będzie. Nie ma tak, dlatego że grozi nam niebezpieczeństwo. To jest tak jak z dzieckiem, które wyrywa się z ręki swojej matki, a matka trzyma go mocno za rękę. Wyrwało się i wpadło pod samochód. Takie są niebezpieczeństwa dla każdego z nas. Wyrwiesz się z ręki Bożej, to jedyna rzecz ciebie czeka. Atak szatana. I taka jest prawda. Albo cię zabije, albo cię uszkodzi. Albo cię porani, będziesz kaleką. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że jest to dla nas idealne bezpieczeństwo być w rękach Bożych. W żaden inny sposób nie osiągniemy jedności. Jedność pierwszego Kościoła była wynikiem tego samego umysłu, umysłu Chrystusowego. Zobaczmy, obserwujmy pierwszy Kościół, czytajmy uważnie Dzieje Apostolskie i zobaczmy, co tam jest powiedziane. Ten umysł objawił się przez, tak jak czytaliśmy na początku, i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni i drugi za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co tu cudze. To są zasady, to są podstawy życia naszego chrześcijańskiego. Abyśmy byli w jedności, to muszą być te zasady właśnie stosowane. Inaczej nie ma jedności, inaczej nie ma Bożego działania w naszym życiu. Jedność chrześcijańska jest wynikiem życia Chrystusa objawiającego się w życiu wierzącego. Oczywiście przez działanie Bożego Ducha Świętego. I wtedy ta jedność rozwija się. W żaden inny sposób, jak już powiedziałem, nie osiągniemy jedności. W żaden inny sposób. Nie można spowinowacić różnych organizacji, robiąc z nich jedną wielką mieszankę religijną. Nie można tak pomiędzy ludźmi wierzącymi zrobić jedności poprzez jakieś machinacje, jakieś kluby, jakieś dyskusyjne spotkania. Nie w ten sposób robi się jedność. Jedność robi się poprzez przybliżenie się do Boga. Ja przypominam sobie, kiedyś pewien brat w kazaniu powiedział, w jaki sposób zrobić jedność, podam na przykładzie koła ze szprychami. I mówi tak, musimy się zbliżyć do centrum. Musimy się zbliżyć do tego, gdzie jest piasta. Wtedy będziemy w jedności. A piastą jest Jezus Chrystus. Wtedy jesteśmy jedno. Nie należy przerzucać mostu pomiędzy szprychami. Ale mamy zbliżyć się do piasty. I to jest dla nas ten cel, do którego mamy zmierzać i w którym mamy, do którego mamy dążyć. Jeśli każdy wierzący nie będzie miał umysłu Chrystusa, chrześcijańska jedność nie będzie możliwa. Jeżeli nie zbliżymy się umysłem naszym do Jezusa Chrystusa, do Jego sposobu myślenia, do Jego sposobu działania, jak przed chwilą czytaliśmy, nie czyńcie nic skutliwości, to nie zmierzymy do tego celu, którym jest jedność. Jedność objawia się podobieństwem każdego wierzącego indywidualnie do Jezusa Chrystusa. Jego przekonania muszą się stać naszymi przekonaniami. Przekonania Jezusa Chrystusa muszą się stać naszymi przekonaniami. Kocham to, co On kocha i nienawidzę tego, czego On nienawidzi. Po drugie, zrobię to, co On zrobił i nie zrobię tego, czego On nie zrobił. I trzecie, nie zgodzę się na to, na co On się nie zgodzi. I to jest właśnie to porównywanie się do działania Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jako Syna Człowieczego. Dlatego zawsze mówimy, że to jest Syn Boży i jednocześnie Syn Człowieczy. Bo my właśnie tą część Jego postępowania jako Syna Człowieczego mamy naśladować. Syna Bożego nie jesteśmy w stanie naśladować, bo to jest Bóg, to jest doskonały. Wspaniały. Ale Syna Człowieczego jesteśmy w stanie naśladować. Jezus Chrystus nie robił niczego wyjątkowego, czego my nie moglibyśmy też zrobić w naszym życiu. W taki sposób postępował, że jest to naprawdę możliwe dla każdego z nas do postępowania. Duch Święty nas napełni i wszystko to jesteśmy zdolni uczynić w naszym życiu. Jedność objawia się posiadaniem też Jego współczucia. On płakał nad zgubionymi. Płakał nad Jerozolimą. I to musi stać się naszym udziałem. My mamy być współczujący dla ludzi, którzy są w błędach. Nie lekceważący ich, nie poniżający ich, ale współczujący. Wiedzmy o tym. Nigdy nie możemy pozwolić, aby nasze współczucie przeważyło nad naszymi przekonaniami. Gwoli współczucia nie możemy rezygnować ze służenia Bogu, bo wszystko musi się odbywać na Bożą wolę i według Bożego Słowa. Musimy mieć chrystusowe przekonania, z którymi powinno się przeplatać Jego współczucie, bo inaczej staniemy się komputerami bez uczuć. To nie to, że mamy tak powtarzać, dokładnie jak Jezus Chrystus czynił, ale mamy tak myśleć, żeby czynić tak, jak Jezus Chrystus czynił. Nasz umysł musi być przekształcony i uformowany w sposób chrystusowy. W Hebrajczyków 4,15 czytamy: nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Arcykapłan, który może współczuć z naszymi słabościami. Dlaczego? Bo był człowiekiem. Bo był poddany takim samym słabościom jak my. Oczywiście był zwycięski we wszystkim, ale te same słabości dotykały go. A więc musimy wiedzieć, że Jezus Chrystus nam współczuje. Rozumie nas. Nie rozumiałby nas, gdyby cały czas był w niebie, siedział na tronie i nie zszedł tutaj na ziemi jako człowiek. Ale zszedł i wie, co to znaczy grzech. Nie doświadczył go osobiście, ale mógł zaobserwować, jak to działa w życiu tych ludzi, którzy byli wokół Niego. On jest współczującym arcykapłanem. Jest ten, jeśli ten arcykapłan ma żyć poprzez nas, jedną z cech naszego życia musi być współczucie. Czy jesteś współczujący dla tych, którzy są wokół Ciebie? Czy współczujesz ich słabości, czy współczujesz ich przeżyć? Czy współczujesz? I co chcesz zrobić, aby oni wyszli z tego? Takie życie będzie widoczne przez podobieństwo do charakteru Chrystusa, do Jego przekonań, Jego współczucia i Jego zachowania. To są te trzy cechy, które są podstawowe dla życia każdego z nas. Musimy postępować tak, jak On postępował. Chrystus. Tak, jak Chrystus postępował. Jego świętość musi być naszą świętością. Zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby upodobnić się do obrazu Chrystusa. Przecież znamy wersety, które o tym mówią. My musimy się stać podobni do obrazu Syna Człowieczego. Słowo Boże jasno to wypowiada, i musimy zdawać sobie sprawę, że w tym kierunku właśnie mamy zmierzać, bo to jest podstawą naszego życia. Pewnego dnia nasze ciało będzie takie, jak uwielbione ciało, chwalebne ciało Jezusa Chrystusa. Ale na razie nasze upodobnienie się do Chrystusa jest tylko duchowe i moralne. A więc duchowo i moralnie musisz się stać podobny do Jezusa Chrystusa. Ciało przyjdzie czas, że też będzie podobne. Na razie jeszcze żyjemy w tym namiocie i wzdychamy, pragnąc przyoblec się w nasze domostwo, które jest w niebie, w nasze ciało chwalebne. Ono jest przygotowane dla każdego z nas. Dlatego wiedzmy, że Bóg to uczyni w swoim czasie. Bóg przez Ducha Świętego odtwarza w nas moralny charakter Chrystusa, abyśmy mogli postępować tak jak On. Zaczyna w nas tworzyć taki charakter, który zaczyna postępować tak jak Jezus Chrystus postępował. Nasze zachowanie jest Jego zachowaniem, aby świat mógł poznać, że byliśmy z Chrystusem. Ludzie poznawali wtedy, kiedy apostołowie już byli bez Chrystusa, ale bo Chrystus odszedł, ale poznawali ich po tym, że oni byli z Chrystusem. Coś się w nich zmieniło, coś się w nich ukształtowało. Inaczej mówili, inaczej się zachowywali. Jeżeli ty i ja zachowujemy się tak samo jak ten świat, jeżeli mamy te same przyzwyczajenia, jeżeli mamy ten sam sposób zachowywania się, jeżeli używamy tych samych przekleństw, to powiedzmy sobie szczerze, nikt nie pozna, że byliśmy z Chrystusem. Nikt tego nie pozna. Raczej poznają, że byliśmy ze światem. Poznają, że byliśmy z grzesznikami. Że byliśmy z ludźmi, którzy nie służą Bogu. Są wrogami Jezusa Chrystusa. W taki sposób nas ludzie poznają. Przede wszystkim musimy pozwolić Duchowi Świętemu, aby rozmnożył w nas to zachowanie bez względu na to, co mówimy. Żeby Duch Święty w nas kształtował charakter Jezusa Chrystusa. To jest podstawa. I o tym musimy mówić i o to się mamy modlić. Jeżeli nie widać w nas współczucia, miłości i świętości Chrystusa, objawiającej się w nas i przez nas, to, co mówimy, nie będzie miało żadnego znaczenia. Co byśmy nie powiedzieli, jak pięknie byśmy nie głosili, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Znamy taki 13 rozdział 1 listu do Koryntian, gdzie jest hymn miłości. Jeżeli bym i to zrobił, i tamto zrobił, i tamto zrobił, i tak głosił, i inaczej głosił, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą, cymbałem brzmiącym. Musimy wiedzieć, że głos z nas wydawany musi mieć to podłoże w naszej przemianie wewnętrznej, przemianie naszego charakteru, naszego temperamentu, naszej osobowości. Ten chrystusowy charakter musi być rozmnożony w wielu ludziach, którzy żyją jeszcze na ziemi. W tobie i we mnie musi być rozmnożony. Jego zachowanie, Jezusa Chrystusa zachowanie było konsekwentne. On konsekwentnie zmierzał. Nie było tak, że Jezus Chrystus któregoś dnia rano się zbudził, aby postępować sprzecznie do tego, jak dotychczas się zachowywał. Absolutnie nie. Każdego dnia Jezus Chrystus chodził z Bogiem. Wstawał przed świtem, aby się modlić. Całe noce spędzał w modlitwie, bo czekał przed Ojcem. Czekał, co też Bóg Ojciec mi powie. Chrystus czekał, co Ojciec rozkaże. I sam mówił o tym, co zobaczę, że Ojciec mój czyni, to ja czynię. Czego mój Ojciec nie czyni, ja nie czynię. Tak musimy się nauczyć chodzić w tym świecie, na tej ziemi. Żył w bezgranicznej jedności, trwając cały czas w swoim Ojcu. Zawsze mówił to samo, gdyż nie mówił nic, czego by nie usłyszał od Ojca. Dlatego to się zawsze zgadzało. Dlatego, że wszystko, cokolwiek mówił, to nie to, że zapomniał, a wydawało mu się inaczej. słyszał, co ojciec mówi i tylko powtarzał, co ojciec mówi. I dlatego w tym była jedność i w tym była absolutna harmonia. Nie czynił nic, czego by nie widział w ojcu swoim. Jego konsekwencja polegała na tym, że trwał w ojcu. Cały czas trwał w ojcu. Taki charakter musi zostać w nas rozmnożony. Właśnie taki charakter. Będzie on rezultatem jedności. Ten charakter musi być widoczny wśród ludu Bożego. Musi być widoczny. Nie może być co innego wychodzić z nas. Mówi się, takie powiedzenie jest, że czasami wychodzi jak szydło z worka. Nie wiem, czy wiecie, co to jest szydło, co to jest worek, bo już czasy się zmieniły, niektóre rzeczy mają się inaczej, ale szydło to był taki ostra końcówka z rączką drewnianą. I szewc używał do tego, żeby najpierw przedziurawić to miejsce przy zszywaniu buta, żeby później dać radę złożyć tam igłę z nitką i szyć. To szydło ma ostry koniec. Jeżeli je włożysz do worka, to szydło będzie w worku, ale ten oścień, to ostrze zawsze wylezie z worka. I to jest właśnie tak, że jeżeli my jesteśmy takimi kanciastymi ludźmi, jeżeli jesteśmy takimi ościstymi, to te nasze ości, te nasze kanty powyłażą. One zawsze wylezą, zawsze będzie widać, że one tam są. Musisz usunąć to, co jest ostre, co jest przeciwko woli Bożej, aby być człowiekiem łagodnym i przenoszącym Boży charakter na wszystkich wokoło. Ten charakter Boży musi być widoczny wśród ludu Bożego. Gdy ta jedność jest widoczna, ludzie widzą Jezusa. Ludzie widzą Jezusa. Ludzie widzieli, że apostołowie byli jedno. Widzieli w tym działanie Boże. Kiedy ludzie widzą Jezusa, będą pokutować. Będą przychodzić do poznania prawdy. Chrześcijańska jedność powstaje przez jednomyślność. Mając Jego umysł, co mamy? Mamy Jego myśli, Jego pragnienia i Jego wolę. Mając umysł Jezusa Chrystusa, postępujemy tak, jak On postępował. Boże życie pojawia się zawsze tam, gdzie panuje jedność. Dlatego, bracia i siostry, musimy dążyć do jedności. Aby Bóg mógł przez nas wykonywać swoją wolę. Aby Bóg mógł nas użyć do tego, abyśmy przekazywali Jego prawdy, przekazywali Jego moc, przekazywali Jego charakter. Nie możemy stać się przykładem, jak należy źle postępować, ale mamy być przykładem, jak należy postępować zgodnie z wolą Bożą. Amen? I w tym kierunku mamy zmierzać. I niech nas w tym Bóg obficie błogosławi.